Szczęść Boże, kochani, w audycji na cztery łapy, jak co tydzień, wita Państwa Renata Dziedzic, lekarz weterynarii i moi dwaj przyjaciele, psinka Sabinka Kajtuś, słodkiego życia ciąg dalszy, czyli cukrzyca u psów i kotów. Zapraszam. U kotów warto nadmienić, że koty czasem stają się smętne, osowiałe, unikają kontaktu z właścicielem, przestają dbać o własną higienę, futerko robi się brzydkie, matowe, pojawiają się zaburzenia funkcji skóry, pojawia się łupież. Tak więc generalnie przyjęło się uważać, że koty powyżej 6 roku życia to są koty, u których powinno się robić regularnie badania krwi, zarówno przeglądowe, takie podstawowe, gdzie ten poziom glukozy jesteśmy w stanie oznaczyć, ale też pod kątem innych zaburzeń endokrynologicznych, mam tu na myśli nadczynność tarczycy, ale o tym przy innej okazji. Natomiast część z Państwa pojawia się ze zwierzakami w sytuacji już dosyć istotnych powikłań, bo na przykład może dochodzić do zaćmy, bo jednym z powikłań cukrzycowych są tak zwane retinopatie i uszkodzenia struktur oka. Nagle zauważacie, że Wasz pies zaczyna gorzej widzieć, bo to przede wszystkim dotyka psów, albo przychodzicie i skarżycie się, że Wasz kot zaczął chodzić w dziwny sposób, że tak jak koty są palcochodami, czyli chodzą tylko i wyłącznie na opuszkach, to nagle okazuje się, że chodzą jakby były przyczajone, czyli pół tylnej łapki praktycznie do pięty opuszczają i na długiej powierzchni kończyny się poruszają, a nie tak jak zwykle na paluszkach. To też wtedy możemy podejrzewać, że to są powikłania cukrzycowe, tak zwana niedźwiedzia stopa. Tym razem są to powikłania neurologiczne dotykające naszych zwierzaków. Ale kochani, zbyt wysoki poziom cukru, czyli cukrzyca, to także zaburzenia odporności, to są przewlekłe zakażenia. Tu robi nam się błędne koło, bo z jednej strony zakażenia powodują insulinooporność, a z drugiej strony zbyt wysoki poziom cukru powoduje, że organizm jest znacząco bardziej narażony na zakażenia. Najczęściej to są zakażenia dolnych, górnych dróg moczowych, czyli mówiąc wprost zapalenie pęcherza, powikłania ze strony nerek. To są powikłania ze strony skóry zapalne, gdzie cuda na tej skórze się namnażają, bakteryjne i grzybicze. To jest generalnie spadek odporności, ujawniają się różne choroby pasożytnicze. Tak więc generalnie cukrzyca nieleczona, szanowni Państwo, koreluje z mnóstwem powikłań i żaden przypadek nie jest taki sam. Nie podchodzimy standardowo do każdego z pacjentów, bo to, że jeden ma zapalenie pęcherza, a drugi ma zapalenie skóry, wcale nie znaczy, że jeden i drugi będzie leczony w ten sam sposób. Tak jak już w takim razie wiemy, jakie są podstawowe objawy cukrzycy, powtórzę, wzmożone pragnienie, wzmożone oddawanie moczu, ewentualnie wzmożony apetyt i chudnięcie, to jest pora na wizytę w gabinecie lekarza weterynarii. Oczywiście, jak zawsze podkreślam, wizyta składa się z kilku kluczowych elementów. Pierwsza sprawa to jest wywiad z Państwem, czyli lekarz weterynarii zapyta, co się zmieniło w ostatnim czasie, co Państwa niepokoi i w ślad za tym pójdą kolejne pytania. Kolejna kwestia to jest badanie kliniczne ogólne, czyli weterynarz pozagląda tu, tam, w oczka, zmaca brzuszek, zobaczy jaka jest temperatura. Natomiast przy diagnostyce cukrzycy, która jest stosunkowo prosta, konieczne są badania dodatkowe laboratoryjne. Niezbędne minimum to jest badanie krwi i badanie moczu. Koty to takie dziwne stwory, że w przypadku badania krwi w tym gatunku zdarza się wysoki poziom glukozy w badaniach laboratoryjnych. Nie zawsze jest to sygnał do niepokoju, bo cała niesamowita istota pobierania krwi u kotów polega na tym, że koty są bardzo wrażliwe na stres i w sytuacjach nawet wizyty w gabinecie, manipulacji, wkłucia igłą do żyły, to już powoduje wyrzut hormonów stresu, a w ślad za tym wyrzut glukozy, więc nie zawsze to, że w badaniach laboratoryjnych poziom cukru u naszego mruczka jest za wysoki, predysponuje do tego, żeby powiedzieć jednoznacznie, że nasz zwierzak ma cukrzycę. U kotów warto pamiętać, że posługujemy się również parametrem, który nazywa się dźwięcznie fruktozaminą. To jest takie białko we krwi, które w przypadku przewlekłego, wysokiego poziomu cukru, nie tylko tego zależnego od manipulacji z kotem u lekarza weterynarii, to białko łączy się z glukozą i w tym momencie podwyższony poziom tej fruktozaminy może nam mówić, że ten nasz kociak z tą podwyższoną glukozą chodzi nie dzień dzisiaj w momencie pobrania krwi, tylko 10 dni, koło tygodnia i to już daje do myślenia, że objawy kliniczne plus podwyższony poziom glukozy plus fruktozamina plus wyniki badania moczu pozwalają postawić pełne rozpoznanie. Tak więc pamiętajmy o hiperglikemii stresowej u kotów, natomiast zawsze jest to sygnał, żeby takiemu kotu mimo wszystko się przyjrzeć. Przyjrzyjmy się schematom postępowania. Niestety, nie ma jednego schematu czy szablonu, według którego potraktujemy każdego pacjenta. Ja param się z pacjentami diabetologicznymi od dłuższego czasu i muszę Państwu powiedzieć, że każdy jeden jest inny. Nie mówię już tylko o leczeniu chorób współistniejących, o leczeniu powikłań. Mówię stricte o prowadzeniu pacjenta w kontekście unormowania poziomu glukozy. Bo moi drodzy, czasem wystarczy tylko modyfikacja diety, tak jak na przykład ma to miejsce w przypadku kotów, jeżeli jest zwierzak na samym początku swojej, że tak powiem, ścieżki cukrzycowej i ta cukrzyca jest szybko wyłapana, jest szansa, że samą dietą jesteśmy zmodyfikować czy doprowadzić do normalizacji poziomu glukozy u naszego mruczka. Czasem wydaje się zasadne podawanie naszych doustnych leków cukrzycowych. Ma to sens u kotów, ale uwaga, i trzy wykrzykniki i jeszcze raz uwaga, nie dzielimy się sami, jeżeli jesteśmy diabetykami, naszymi lekami z naszym milusińskim, bo to jest kwestia raz, że wskazań, że to zwierzę jest na tabletki, a nie na przykład na insulinę. Dwa, to jest kwestia stanu klinicznego zwierzaka, to jest kwestia doboru odpowiedniego dawkowania, tak więc kochani, mimo najszczerszych chęci apeluję jak zawsze, nie podajemy samodzielnie leków, mimo że przed chwilą powiedziałam, że leki cukrzycowe stosowane u ludzi również kwalifikują się dla zwierząt, tym bardziej, że gama leków przeciwcukrzycowych u ludzi to jest nieomalże pełen worek leków działających w różnych mechanizmach, a my w przypadku kotów mówimy o jednej konkretnej grupie leków, nie powiem jakiej, żeby Państwa nie kusiło. Niestety, albo stety, bo cieszmy się, że mamy takie lekarstwo, gro pacjentów cukrzycowych kończy albo wręcz zaczyna od wdrożenia insuliny. I znowu apel o niedzielenie się własnymi insulinami, bo rzesza insulin na rynku jest obszerna. Mamy insulinę weterynaryjną, stosujemy insuliny ludzkie. W zależności od wymagań zwierzęcia, czy odpowiednio od określonych wskazań klinicznych. Wszystko zależy, jaką wybierzemy insulinę, jak ją będziemy podawać, w jakich dawkach, czy to będzie weterynaryjna insulina, czy to będzie ludzka insulina, gdzie będziemy wkuwać, czy będziemy pobierać strzykawką z ampułki, czy będziemy mieć specjalne peny do podawania insuliny. Naprawdę głowa robi się kwadratowa, jeżeli możemy mówić o ścieżkach postępowania z pacjentem cukrzycowym. Natomiast podsumowując tą część wypowiedzi, słuchajcie, to jest bardzo często żmudny i trudny proces, żeby pacjenta ustabilizować. I bardzo często piłka jest po Państwa stronie, dlatego podkreślam, nie irytujcie się, nie frustrujcie się, jeżeli się okaże, że po 2 tygodniach leczenia insuliną Wasz lekarz prowadzący wciąż wymaga, żebyście zrobili, zmniejszyli, zbadali, sprawdzili, przyszli, skontrolowali. Niestety, żeby dobrze ustalić poziom cukru u naszego zwierzaka, jest to karkołomne wyzwanie. W przypadku ludzi jest o tyle prościej, że diabetycy dobierają sobie dawkę insuliny sami, świadomie, codziennie, mają glukometry, wiedzą jak przeliczać jednostki pożywienia, ile przy jakim zapotrzebowaniu muszą tych jednostek podać, jaki mają cukier wyjściowy zmierzony w domu przed posiłkiem i wszystko robimy to my sami. Niestety w przypadku zwierząt nasze możliwości często są ograniczone na tak dokładnej kontroli całodobowej poziomu glikemii. Zdarzają się karkołomni właściciele i chylę im czoła za to, którzy decydują się na kontrolowanie poziomu glukozy u swoich podopiecznych. Czasem jak zachęcam właścicieli, żeby się odważyli, to widzę przerażenie w oczach, bo no, trzeba tego naszego zwierzaka, mówiąc wprost, skaleczyć, bo oczywiście nie oczekuję od Państwa, że będziecie pobierali krew z żyły, a nawet zabraniam. Natomiast pobiera się krew w ilościach minimalnych przez na przykład skaryfikację małżowiny usznej. W dobie glukometrów, których paski są tak zwane samozasysające, czyli przykładacie glukometr pasek do mikrokropelki krwi na uchu psa, jesteście sami w stanie precyzyjnie ten poziom cukru oznaczyć i to życie lekarzowi znacząco ułatwia, bo robicie wtedy zgodnie z zaleceniami lekarza tak zwaną krzywą cukrową, która pozwala dobrać bardzo precyzyjnie dawkę insuliny. Natomiast nadal nie jest kolorowo, bo tak jak wspomniałam, droga jest długa, wyboista i pod górę. W przypadku współpracy z Państwem jako z właścicielami, jak i ze strony lekarzy weterynarii zdarza się dużo nieporozumień, zdarza się dużo niedomówień. Czasem rzeczy, które dla nas lekarzy wydają się oczywiste i być może pomijamy w trakcie rozmowy z Państwem, dla Państwa będą miały, okazuje się, kluczowe znaczenie. Wymienię choćby dla przykładu kilka, które po latach praktyki nauczyły mnie, żeby zawsze Państwu przy pierwszych wizytach diabetologicznych czy przy inicjowaniu insulinoterapii informować. Bardzo często zdarzają się błędy podania. Nie przygotowujemy insuliny tak jak trzeba, nie przechowujemy jej tak jak trzeba, nie mieszamy tak jak trzeba, mrozimy, ogrzewamy, nie trzymamy w określonych warunkach. Cuda nie widy długo można by wymieniać. Zdarzają się sytuacje, kiedy wydaje nam się, że zwierzę dostało całą dawkę insuliny, a okazuje się, że w międzyczasie nam uciekło, wyrwało się i połowa insuliny zostaje, nie wiem, w konusie igły. Przy założeniu, że mamy 4 kilo kota, to dawki insuliny, które ordynujemy na początek, to są mikroilości tej insuliny. I ja bardzo często Państwu na wizytach udowadniam, że jeżeli już podajemy tą insulinę, to jeżeli zrobią to w Państwo w nieświadomie, w nieprofesjonalny sposób, to okazuje się, że wy zwierzaka kujecie, ale cała para idzie w gwizdek, bo jak już tą igłę z insulinówki wyciągacie, to cała insulina dopiero zaczyna wykapywać z tej mikroigiełki. Tak więc tu jest milion różnych składowych, które trzeba krok po kroku doprecyzować z lekarzem. Pytajcie o wszystko. Im więcej pytań zadacie, tym mniej błędów unikniecie. Czasem zdarzają się problemy z wchłanianiem insuliny, szczególnie jeżeli stosujemy ludzkie, które są w ten sposób tworzone, żeby służyły ludziom, a u zwierząt też się zdarza, że je ordynujemy, natomiast tu mogą być różnice. Czasem ustalenia nasze co do dawki insuliny rozmijają się w sytuacji, kiedy na przykład dochodzi do rozwoju rui u naszego zwierzęcia, czy podajemy leki, które wpływają również na metabolizm glukozy. Naprawdę jest wiele zmiennych i składowych, które bardzo wikłają nam insulinoterapię. Państwo są bardzo często zmęczeni, przerażeni, znużeni. Ja to wszystko rozumiem, ale proszę mi uwierzyć, że wcześniej czy później będą Państwo widzieć wymierny efekt, jeżeli będziecie przestrzegać zaleceń. Z każdym lekarstwem można przedobrzyć. Niestety insulina ma ten problem, że niestety insuliną można nieopatrznie naszego psa czy kota doprowadzić do śmierci, mówiąc wprost. Bo skoro zadaniem insuliny jest obniżenie poziomu cukru do wartości fizjologicznych, a my w pewnym momencie przedobrzymy albo z dawką insuliny, albo w sytuacjach zupełnie niezależnych od nas, bo na przykład nasze zwierzę jest chore, zjadło mniejszy posiłek objętościowo, albo nie zjadło w ogóle, albo zwymiotowało, to w tym momencie podanie insuliny może powodować hipoglikemię, czyli tym razem stan odwrotny, który też jest niestety zagrożeniem życia i to też bezpośrednim, bo jeżeli tą glukozę obniżymy do skrajnie niskiego poziomu, no to kończy się to śpiączką i śmiercią. Tak więc, szanowni Państwo, ci, którzy mają zwierzaki na insulinach, szczególnie uczulam, miejcie na podorędziu w domu, w jednym stałym miejscu przygotowaną albo glukozę w proszku, albo gotowy roztwór glukozy, albo nawet nasz zwykły kanapkowy spożywczy miód, który składa się z cukrów prostych i w sytuacji, kiedy podejrzewacie, że wasze zwierzę dostało za dużo insuliny, albo nie zjadło, źle się czuje i jest ryzyko rozwoju hipoglikemii, ratujcie się podaniem cukrów prostych. Kwestia jest jedna podstawowa, następująca. Jakie mogą być objawy hipoglikemii? Na początku zwierzę może sprawiać wrażenie zdezorientowanego, pobudzonego, nie wie co się dzieje, nie może sobie znaleźć miejsca, chodzi, dziwnie się kręci. Właściciele, którzy mieli takie epizody, doskonale wiedzą o czym ja mówię. Potem mogą się pojawiać objawy drżeń mięśniowych, tak jakby zwierzakowi było zimno. Może mlaskać, może się ślinić, może ziewać, bo mogą pojawić się nudności. A kolejny etap, jeżeli ten cukier dalej spada i spada i spada, to jest pokładanie się zapaść, mówiąc wprost, śpiączka przy poziomach cukru rzędu 20-30. Nieraz trafiały mi takie zwierzaki przynoszone przez właściciela na rękach, który nieopatrznie siłą rozpędu podał insulinę, a małżonek wychodząc do pracy rano chciał jak najlepiej i podał drugą porcję insuliny rano, więc zwierzę miało zdublowaną dawkę. Więc szanowni Państwo, uczulam na takie incydenty. Natomiast jeżeli już podajecie glukozę czy miód, na jeszcze jedną rzecz uczulam. Jeżeli macie podejrzenie, że wasze zwierzę jest półprzytomne, czy że już jest na tyle w cudzysłowie niekontaktujące, że może tego nie połknąć, nie eksperymentujcie Państwo z podawaniem do gardła. Wtedy najfajniejszy jest miód, który dajecie bezpośrednio na wewnętrzną stronę policzka, tutaj na śluzówkę, na dziąsło. On też się wchłonie, a wykluczymy kolejne powikłanie w przypadku zwierząt z upośledzoną świadomością, czyli zachłyst. Jeżeli zwierzę nie funkcjonuje tak, jak powinno w normalnym trybie, no to generalnie jest ryzyko zachłystu i tu niestety też bardzo często źle się dzieje i takich pacjentów ciężko jest wyprowadzić z takiego stanu. Podsumowując, cukrzyca zdarza się bardzo ciężko, nieleczona sieje śmiertelne żniwo, leczona poprawia komfort życia waszych zwierząt, unikacie powikłań, ale właściciel decydujący się na insulinoterapię to musi być właściciel zdecydowany, że to pociągnie do końca, przyjmujący z pokorą zalecenia i wskazania lekarzy weterynarii, podlegający ciągłym kontrolom i monitoringowi, bo insuliną można przedobrzyć i nieopatrznie skrócić życie naszych zwierzaków, a nie o to chyba nam chodzi. Życzę wszystkim dużo zdrowia, żeby to życie było słodkie w granicach normy, a nie żeby było zbyt słodkie. I przypominam Państwu, pilnujcie preparatów przeciwkleszczowych u Waszych podopiecznych. Chylę czoła, szczęść Boże, do usłyszenia.